Drodzy Państwo, witamy Was na kolejnej audycji Młodzi na Fali. Ksiądz Łukasz z tej strony, a w studio dzisiaj razem z nami są...
Witam Monika.
Dobry wieczór, Natalia.
Witam Aga.
Szczęść Boże, Kuba.
Witam Vincent.
Dobry wieczór, Dominika.
W takim właśnie jesteśmy składzie. Mam nadzieję, że jesteście po tej drugiej stronie razem z nami. Cieszymy się także z Waszej obecności. A dzisiaj chcemy porozmawiać o świętach Bożego Narodzenia, dlatego że już niedługo będziemy obchodzić te wyjątkowe święta. Myślę, że dla każdego z nas też jakoś wyjątkowe. Każdy ma jakieś doświadczenie tych świąt. Przede wszystkim doświadczenie spotkania ze swoimi bliskimi, przeżywanie go także w gronie rodzinnym, bo taki właśnie też mają charakter te święta. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o świętach, ale jakby najpierw to jest w perspektywie takiej głębszej, czyli właściwie co one oznaczają dla nas, dla każdego z nas, co się takiego wydarzyło, co my świętujemy, co my jakoś pielęgnujemy. A może w tej drugiej części chciałbym, żebyśmy też powiedzieli o różnych tradycjach, które są także w naszych domach. Jesteśmy także tutaj z różnych rejonów Polski i nie tylko Polski, bo jest tutaj Vincent, który pochodzi z Niemiec. Myślę, że te zwyczaje się też są bardzo, bardzo ciekawe. No i Kuba jest, który urodził się już tutaj w Austrii, to może też powie nam o tych zwyczajach austriackich, choć muszę przyznać, że przed audycją przyznał mi się, że jedzie do Polski na święta. Myślimy, jesteśmy patriotami, myślimy, że najlepsze są święta tylko w Polsce. O, nie wiem, co tu Vincent powie nam na to. On już krzywo na mnie patrzy. Tutaj. Więc jakoś spróbujmy się także tym podzielić. Myślę, że to też jest bardzo ciekawe, jeśli poznajemy różne kultury, różne także aspekty świętowania, bo to też ma trochę głębszy charakter niż tylko taki zewnętrzny. A zatem chciałbym może zapytać Was, czy właściwie, żebyśmy potem porozmawiali, co się takiego stało, co my takiego świętujemy, dlaczego święta Bożego Narodzenia i czy to ma jakieś wielkie znaczenie dla nas?
No Boże Narodzenie, nie? Narodzenie Pana Jezusa. Jako myślę, że z jednej strony wspomnienie, no bo to na pewno jest... No, wspomnieniem, tak, też jako pamięć, ale z drugiej strony myślę, że też Pan Jezus musi się narodzić w sercu, w naszych sercach, nie? Od nowa jakby. Mhm.
To w ogóle, czy to wydarzenie Bożego Narodzenia jest tak wielkim wydarzeniem, że właściwie od tego czasu zaczęliśmy liczyć czas też, nie? Jakby, znaczy liczyć czas w sensie tym, że od ery właśnie, tak, po Chrystusie. Czy wydarzyło się na pewno coś bardzo wyjątkowego? Ty, co też Kuba powiedział, wydaje mi się też bardzo ważne, żeby Pan Jezus się rodził. Nie?
Czyli myślę, że nawet samo narodzenie teoretycznie jakby nie jest jeszcze tak wielkim wydarzeniem, ale ono zwiastuje, tak? To, że będziemy odkupieni, że będzie to zmartwychwstanie. Więc to jest jakby już zapowiedź tego, przynajmniej tak jakby cofając się, no nie, do tamtego wydarzenia, do tego czasu, nie? Nie mówię co roku, ale że wtedy no jakby z narodzeniem tak naprawdę, no nie wiem jak powiedzieć, no nie można powiedzieć, że się zaczęło wtedy całe, jak to powiedzieć, obietnica Boża się wypełniać, ale wtedy, no na pewno to było już bardzo blisko tego wypełnienia, prawda? Więc jakby no, zaczęła się wielka historia. Mhm.
Ja może na początek przeczytam taki fragment, który znalazłem właśnie w kazaniach Benedykta XVI. Dotyczący Bożego Narodzenia. Wydaje mi się, że on też fajnie pokazuje pewien aspekt tego, co się wydarzyło. Nie wiem, jak to skomentujecie. Jestem też bardzo ciekawy waszej opinii na ten temat. Posłuchajcie tego fragmentu. W tym dziecięciu bowiem objawia się Bóg i tutaj jest taka kreseczka, myślnik, miłość. Bóg, miłość objawia się w tym małym dziecku. Bóg przychodzi bezbronny, nie używając siły, ponieważ nie zamierza dokonywać podboju, jeśli tak można powiedzieć, zewnątrz, lecz pragnie, by człowiek przyjął go wolności. Bóg staje się bezbronnym dziecięciem, by przezwyciężyć pychę, przemoc, żądzę posiadania człowieka. W Jezusie Bóg przyjął tę kondycję ubóstwa i bezradności. To jest w ogóle coś tak głębokiego, kondycję ubóstwa i bezradności. Przyjął, nie? To jest szalenie głębokie. By zdobyć nas, by zdobyć człowieka, Bóg chce zdobyć człowieka miłością i doprowadzić do naszej prawdziwej tożsamości. Nie zapominajmy, że największym tytułem Jezusa Chrystusa jest właśnie tytuł Syn Boży. Na boską godność wskazuje określenie w dalszym ciągu nawiązujące do pokornej kondycji betlejemskiego żłobu, chociaż odpowiadające w jedyny sposób jego bóstwu, który jest bóstwem syna. Szalenie głębokie w ogóle słowa. Nie? Jak to skomentujecie w ogóle?
Bardzo mi się podoba to właśnie porównanie, znaczy takie może porównanie, że podkreślenie tego, jak bardzo takiej małej postaci, tak, żeby właśnie, żeby zapobiec tej pysze, żeby zapobiec temu wszystkiemu, że Bóg jest bardzo odważny w ten sposób też, nie? Można powiedzieć, że właśnie nie próbuje zdobyć człowieka po ludzku, tylko właśnie taką drogą bardzo czystą, taką, jak to powiedzieć, taką świętą drogą, ale no tak, że właśnie człowiek rzeczywiście jakby w świętości tylko wybierze, znaczy tak pójdzie też tą drogą, nie kierując się jakby niczym takim właśnie pysznym, nie? Nie wiem, jak to ująć inaczej.
To trochę tak wygląda na to, że Pan Bóg, czy Jezus z własnego wyboru przyjął taką postać właśnie takiego małego dziecięcia i z własnego wyboru naraził się na to, że od samego początku zostanie odrzucony. Bo gdyby przyszedł, tak jak Monika wcześniej powiedziała, przyszedłby w postaci takiej, za którą poszliby ludzie, no to w zasadzie prawdopodobnie by poszli. Mógł być jakimś władcą przecież, nie? Mógł być jakimś królem. A przyszedł w postaci dzieciątka i rzeczywiście nie było dla niego miejsca, nie było miejsca też dla jego matki i dla ojca, dla tego ziemskiego ojca, dla Józefa. I właściwie to, że tak, mówiliśmy o tym w audycji wcześniejszej, o Maryi, to, że Maryja zdecydowała się na to, żeby przyjąć Pana Jezusa pod swoje serce, to... No to jest takie ogromne, to jest taka, nie wiem nawet jak to nazwać, jakby nie potrafię tego objąć słowami, bo Maryja chyba nie do końca wiedziała, co się wydarzy, ale po prostu zaufała Panu Bogu, a Pan Jezus zaufał jej, że to właśnie przez nią może przyjść na ziemię i to właśnie przez postać... On wybrał postać niedoskonałego człowieka, bo człowiek jest niedoskonały, po to, żeby przyjść na ziemię i objawić nam postać doskonałego Boga. To jest po prostu niesamowite.
Ja jeszcze myślałam o tym, jak słyszałam ten tekst, że Jezus faktycznie, albo Bóg faktycznie chce nam też pokazać, że On jest początkiem wszystkiego. Tak jak dziecko zawsze jest początkiem czegoś nowego, to też Bóg jest początkiem wszystkiego i On jakby ma to pierwsze słowo, ten pierwszy krzyk, co się często właśnie robi, jak się urodzi, no to wtedy dziecko krzyczy. I to pewnie też Jezus robił na 100%. I też mi się podoba bardzo, że On się urodził w rodzinie. W sensie, że rodzina nam, i przynajmniej mi, też często pozwala poznać Boga w czysty sposób i w fajny sposób, tak jak On to sobie wymyślił. I jakby jak patrzę na swoją rodzinę, to też widzę obraz Boga w pewnym sensie. I dlatego mi się wydaje, że przez to, że Jezus to tak jakby planował, że się urodzi w rodzinie, a nie sam jakoś tam jest wrzucony do tej szopki albo do tego żłobka, to też mi pokazuje, że właśnie tam chce być w rodzinie i wśród nas i chce być naszym początkiem.
I też przez to, że właśnie przyszedł na ziemię jako małe dziecko, to przeszedł tą taką całą drogę rozwoju człowieka, tak jak my przechodzimy. I może też dlatego nam jest bliżej do niego, bo on wszystko to, co my przechodzimy, to on też to przeżył. Przeżył to na własnej skórze. I właściwie takie relacje z rodzicami, no tak jak my mamy, młodzi ludzie, no to on też to miał. Zresztą w Biblii też jest napisane kilkukrotnie o jego relacjach z rodzicami i no właściwie o tym dorastaniu to nie ma za dużo, ale jest napisane, że wzrastał w mądrości u Boga i u ludzi i to w sumie wyraża bardzo dużo.
Zdecydowanie. Ja myślę, że to w ogóle świetnie uleści te różne aspekty tego w ogóle z pozytywnym takim też teologicznym mocno, nie? Bo ja sobie zawsze wyobrażałem tak, no to jest Bóg, który stworzył wszechświat, prawa fizyki, biologii, tego wszystkiego, co jest. Znaczy on jest absolutem, czyli to jest Bóg, nawet trudno sobie wyobrazić. Święty Augustyn kiedyś powiedział takie słowa, jeśli my jesteśmy w stanie objąć Boga, to na pewno nie jest to Bóg, nie? Czyli musimy sobie wyobrazić taki stan, że jest coś, co wykracza w ogóle poza nasz rozum, znaczy sposób naszego myślenia i czasu, i przestrzeni, i się wszystko kłanie, nie? I on wybiera taki sposób, nie? Czyli on staje się tym najbardziej małym, no przychodzi do Nazaretu, to też trzeba wiedzieć, jak to było miejsce, to było jakieś, no co dobrego może być z Nazaretu, nie? W ogóle, ogólnie, nie? To pada w ogóle w Piśmie Świętym, ale jakiś przychodzi w tym cesarstwie rzymskim, które było kiedyś światem, no bo cesarstwo rzymskie było wtedy ważne, tak? Ale ta przestrzeń, ta, nie wiem, Galilea, Judea, tak? To była jakaś zapieziała dziura dla tych Rzymian, tak? No i tam ciągle mieli problem, bo tam ciągle się jakieś były rozruby, tak? Oni ciągle tam jakieś chcieli powstanie robić i to nie było dobre miejsce. No, Pontius Piłat, jak się miał dowiedzieć, że jest tam, no to on nie był szczęśliwy, że musiał tam być. W sensie, w tym, to jakby ktoś nas posłał, nie wiem, no przepraszam, takie śląskie, tak, do Sosnowca, tak? Ale przepraszam, ktoś z Sosnowca, przepraszam oczywiście, ale to żeby obrazował właśnie. Więc trudno sobie nawet to wyobrazić. A Pan Jezus, Pan Bóg wybiera takie miejsce, jeszcze idzie, no i nie ma miejsca dla Niego. No, to jest Bóg, który jest stwórcą. Nie? A my jesteśmy tylko ludźmi, Jego stworzeniem i nie ma w ogóle na to miejsca i staje się człowiekiem. I to jest też ważne, bo tu mi się podoba ten aspekt współpracy, czyli Maryja tu, to nie było tak, że Maryja była bez decyzji, ona podjęła tę decyzję jakby. Nie? I to też jest ważne, że Bóg daje nam tą wolność, to co Ratzinger tu podkreślił, wolności, On nie narzuca nam siebie. Nie? Tylko właśnie w tej wolności, żeby dać, mi się podobały takie słowa w ogóle, one są świetnie. Nie wiem, czy ja nie teraz znajdę, ale później może nie powiem, żeby skonfrontować nas z miłością, nie? I taką bezinteresowną miłością. I ten aspekt też czynienia jest ważny, to mi się wydaje, bo często nam się wydaje, taki mamy obraz, nie wiem, czy wy tak macie, to może też powiecie po tym, co powiem, bo ja długo mówię, bo się zawsze, jak się rozkręcam, to mogę długo mówić, Boże, mnie wyłączyć później, dobra, dać sobie taki guzik, aby pokazać, jak się to antologicznie się potrafię rozkręcić. Więc mnie się podoba też to, że On się stał człowiekiem, bo my czasami zapominamy o tej prawdzie teologicznej, że Jezus miał dwie natury, niezmieszane, bo kiedyś była taka dyskusja na początku chrześcijaństwa, czy te natury się zmieszały w ogóle, nie, boska natura i ludzka Jezusa Chrystusa. My sobie często wyobrażamy w głowie, że On jest Bogiem. Jakby mało bierzemy pod uwagę tej ludzkiej natury, na to Natalka zwróciła uwagę, nie? Że On był dzieckiem, płakał, czy Wincent też powiedział, że płakał, że był w rodzinie, że go bolało, ktoś mu szczypnął, nie? Nie wiem, tam się rzucał kamieniami Pan Jezus, nie? Ale tego nie wiem, my czasem idealizujemy jakby życie Pana Jezusa, że w jakimś micie, ale On był już zwykłym dzieckiem takim, nie? On się mógł przewrócić, płakać, nie wiem, kogoś, nie wiem, uszczypnąć, nie wiem, no, nie wiem, albo pociągnął za włosy, nie? On był człowiekiem, on czuł, nie wiem, może się zakochał Pan Jezus, mógł się zakochać przecież też, nie? No był człowiekiem, nie? No, to wszystko, co jest związane z naturą ludzką, nie? To nam pokazało właśnie to Święto Boże Narodzenia, nie? Pokazało wcielenie.
Właśnie też tak, słuchając tych, co sobie pomyślałam, jakie mamy takie chyba przyzwyczajenie, bo tak ten mały Jezusek jest przedstawiany, jest dziecko, ale zawsze jest ta aurolka, jakoś tak nie myśli się o tym, że to rzeczywiście jest jakby dziecko, tylko że to jest jakieś takie, no takie inne dziecko, nie? Że już jest takie uświęcone, że właśnie ten Jezus to... myślę, że przez to, że jakby od urodzenia, my jakby znamy taką historię, nie? Te święte rodziny, ten Jezusek właśnie z aureolką, to nie uświadama sobie człowiek aż tak bardzo właśnie tej prawdy, że on serio jakby przyszedł jako dziecko, czyli bardzo właśnie to wszystko takie było pokorne. Tylko, że zawsze mamy ten taki aspekt, no trochę jakby może to jest takie właśnie, skrzywiony obraz tego dziecka, nie, no, że skrzywiony, że po prostu jest właśnie tak uświęcony. I przez to ciężej nam to zrozumieć, jakby tą wielką, że po prostu można przejść koło tego obojętnie, nie? I tak widzimy święty człowiek tam. A to rzeczywiście było dziecko, nie?
Czy ja bym zaraz skomentujemy to, co powiedziałeś, to bardzo ciekawe w ogóle, Monika, ale ja znalazłem ten fragment, który mnie w ogóle bardzo ujmuje tu. To jest, w Jezusie Bóg przyjął tę kondycję ubóstwa i bezradności, aby zdobyć nas miłością, doprowadzić do naszej prawdziwej tożsamości.
człowieka. Czyli co jest tą prawdziwą tożsamością człowieka? Czy pokazano, że to jest miłość, tą prawdziwą tożsamością człowieka, nie? I zdobyć nas kondycję ubóstwa i bezradności. To jest w ogóle niepopularne dzisiaj, nie? Ubóstwo i bezradność, Bóg to przyjmuje. To ile to Boga musiał kosztować, nie? Że jakby ograniczył siebie w tym wszystkim, nie? W swym bóstwie i w tym wszystkim. I żeby nam pokazać, to jest, wydaje mi się, ważne i Ratzinger pisze bardzo głęboko, naprawdę. I żeby pokazał nam prawdziwą tożsamość człowieka. No. I co jest taką tożsamością w ogóle prawdziwą? Co nam to pokazuje właśnie te święta?
Faktycznie nie potrzebujemy jakby takich materialnych dóbr, tylko faktycznie w swojej rodzinie najbardziej miłości. I jakby faktycznie gdyby nie było tych pieniędzy na świecie, to może by nam było łatwiej, było mniej konfliktów. Hmm. Więc jakby świętujemy te święta przez to, że urodził się człowiek i nasz Bóg, a nie przez to, że mamy faktycznie dużo dobrego jedzenia, prezenty i tak dalej, tylko chodzi o to, że celem jest nowe życie.
Zgadza się, nie? Że to chodzi, że to najważniejsze w tych świętach jest miłość. Nie? To jest najważniejsze. Nie? Nawet jeśli nie będziemy mieli 12 potraw, nie na stronę, albo makówki, moczki, nie na Śląsku, no to święta się tak i tak odbędą, nie? No.
Co jest też ciekawe, to co do tego ubóstwa i takiej bezbronności, to my chyba też możemy się uczyć z tego, że jeśli w czasie tych świąt wyciągniemy rękę właśnie do tych takich bezbronnych i ubogich, to w tym objawi się nasza miłość, nie? Bo łatwo jest kupić prezent komuś z rodziny, kogo się kocha i w sumie dostanie się z powrotem jakiś inny. Bo to taka pewna wymiana, a może trochę trudniej jest dać od siebie coś komuś, kto tego potrzebuje, może niekoniecznie go znamy. No i właśnie otworzyć swoje serce tak, może nie tyle na swoją rodzinę, ale też na takich ludzi spoza, po prostu spojrzeć trochę szerzej, bo Gdyby Maryja patrzyła tylko na siebie i na swoją rodzinę, to by sobie pewnie wybrała, że no urodzi dziecko Józefa, no bo tak byłoby łatwiej. Więc myślę, że to też jest taka nauka, nawet dla mnie, bo jestem na etapie kupowania prezentów, żeby mogła właśnie pomyśleć też o kimś jeszcze, o kimś więcej niż
ja
tylko...
Ja się zgłaszam. Oczywiście wtedy nie było żadnej pokory ani ubóstwa, więc...
No właśnie, ja nie wiem, co powiedzieć, proszę księdza. Chętnie księdzu kupię prezent.
Żartuję, teraz trzeba rozumieć.
Ale to jest fajne, rozumie Natalka, też właśnie nawet chyba ostatnio właśnie nawet coś mnie tak właśnie pociągnęło, bo coś bardzo podobnego sobie doszłam i też akurat no często mam się pewnie też wyświetlałam za takie reklamy, nie, żeby tam wspomóc jakimś datkiem na różne tam cele, nie, że ktoś tam jest chory, prawda, i tak dalej. Właśnie ostatnio mi się wyświetliło i powiedziałam, a tak z okazji świąt, jakby tak po prostu sobie weszłam i przelałam tą jakąś tam kwotę i właśnie pomyślałam w tym kontekście, że a taki prezent świąteczny jakby robię, nie, jakby kogoś nie znajomym, jak to zaczęłaś mówić, to sobie przypomniałam to. No, ale myślę, że to jest rzeczywiście fajna uwaga. Nie zrobiłam tego celowo wtedy, jakby tak wtedy tak powiązałam te fakty, ale rzeczywiście, że myślę, że to jest fajne nawet tak co roku taki zrobić taki właśnie gest. To wcale nie jest, no. To jest naprawdę bardzo fajne.
To jest konkretnie, ale czy to jest realizm taki, nie? Tego, że nie tylko myślimy o tych, którzy są na nas bliscy. Ten wymiar jakby prezentów, czy tego dajemy, bo to jest wymiar miłości, nie? Jakieś jest ważne, ale żeby to rozszerzyć, to jest super w ogóle idea. Może ktoś to pochwyci też z naszych słuchaczy, albo my to możemy też, żeby po prostu coś dodatkowo zrobić dla kogoś, który może, nie wiem, mniej znamy, albo jakiś mały prezencik po prostu dać, albo porozmawiać czasami, to nie, że musi być materialne rzeczy jakieś, bo może myślimy tylko o materialnych rzeczach, ale może być coś takiego, nie wiem, komuś się czas poświęci, albo się komuś pomoże.
Nie? Ja tak sobie jeszcze myślę czasami o tym właśnie, jak Pan Jezus już miał się urodzić i Maryja z Józefem nie mogli znaleźć odpowiedniego miejsca na to, to sobie tak czasami myślę, czy były w nich takie momenty zwątpienia, że może podjęli się zbyt wielkiej rzeczy, wymowy to jest zbyt trudne, no bo nie wydaje mi się, żeby którakolwiek kobieta taka w ciąży, żeby było jej łatwo gdzieś tam szukać noclegu w nocy i tak sobie myślę, czy oni mieli jakieś takie znaki, takie widoczne znaki, że ten Pan Bóg z nim jest, że to im się tak nie wydawało to wszystko, co ich spotkało. I tak sobie zaczęłam o tym myśleć i wydaje mi się, że takim realnym znakiem później dla nich to pewnie było to, jak przyszli trzej królowie, bo to przyszli ludzie tacy z zewnątrz, im też nieznajomi i w zasadzie potwierdzili to, że urodził się ktoś niesamowity. I pewnie oni tego potrzebowali. Tak sobie myślę, że Maryja z Józefem tego potrzebowali, tak po ludzku tego potrzebowali.
Myślę, że to też jest bardzo, bardzo ciekawy taki aspekt tego, nie? Że oni ciągle musieli, jakby, to też czasem nie jest tak, że raz się coś wydarzyło takiego nadzwyczajnego i teraz nie mieli pytań i wątpliwości. Myślę, że to było ludzkie, że mieli pytania.
No tak jak my mamy tak, wiele razy. Najpierw jest taki hype, tak nam się wydaje, o, ale super, dokonałem takiego wyboru, a potem jest taki spadek tej euforii, jak się zaczyna robić trudno i wydaje mi się, że Maryja, a szczególnie Józef, to musieli mieć właśnie takie spadki, może nie we spadki wiary w Pana Boga, ale spadki wiary w swój własny wybór.
Józef to był w ogóle gościem, nie? Taki, wiesz, że nawet jeszcze przyjął Marię, która była w ciąży, jeszcze potem w nocy miał syn i musieli uciekać do tego, też do Egiptu. Niesamowite.
I gdyby sobie pomyślał, że to wszystko mu się wydaje, to by nie uciekali.
No tak. I Maria by była wyrzucona za drzwi gdzieś. No.
Ja też jeszcze miałem taką myśl, jak rozmawialiśmy o tych prezentach i o tym ubóstwie, że faktycznie ten prezent, co się dzieje faktycznie na każdej mszy, że Jezus jakby też przychodzi do nas i jest naszym prezentem i to związane z tym ubóstwem, to myślałem, w sumie to też fajnie pokazuje, że jest nam rozdawany chleb w chlebie, w postaci chleba, a nie w postaci kawiora na przykład, no bo kawior to drogi. A chleb to w sumie to taka żywność, której każdy może kupić i każdemu stać. I to jest właśnie to, o którym w tym adwencie, że po raz pierwszy myślałem o tym podczas mszy, że faktycznie każda msza są takie małe święta Bożego Narodzenia, Bożego przyjścia. I mi się to bardzo podobało, że tak to możemy świętować. Oczywiście w czasie Bożego Narodzenia więcej i bardziej intensywnie, ale jakby to się dzieje też jakby na każdej mszy.
O, piękna myśl w ogóle, bardzo też głęboka.
Tak właśnie też sobie myślę, że przez to, że Pan Jezus się narodził w stajni betlejemskiej, w ogóle przyszedł do takiej naprawdę mega biednej rodziny i mógłby w sumie się urodzić w zamożnej rodzinie, no bo byli jacyś pewnie królowie, tacy bogaci i dobrzy ludzie, nie? Ale jednak, Pan Bóg wybrał rodzinę biedną i myślę, że przez ten w pewnym sensie znak chciał nam też pokazać, że no w biedocie też jednak jest jakaś wartość i że z jednej strony mamy się cieszyć z każdej małej rzeczy, a z drugiej strony, no że ludzie ci, którzy może nie są tacy zamożni jak jacyś królowie, czy powiedzmy nawet jak my tutaj, nie, którzy sobie możemy w cieple siedzieć, że jednak też mają wartość i zasługują na szacunek, tak jak każdy inny człowiek.
Nie? Bóg też, myślę, przez to po prostu pokazał, że Bóg myśli inaczej niż my, nie? Że on ma totalnie inny system wartości, można tak powiedzieć, o ile można powiedzieć, że Bóg ma system wartości, ale właśnie on w ogóle inaczej spogląda na świat niż my i tym właśnie, tym jakby takim gestem, tym sposobem to podkreślił. Tego nie da się jakby to nie idzie zatrzeć jakby, nie wiem, na przestrzeni historii, to jest jakby no, był w biednej rodzinie i no i cały czas się to tak otrzymało, nie wiem, nie zostało to jakoś przez lata zmienione i jakoś właśnie, że a nie, no to na pewno urodził się w pałacu, bo to Bóg. Cały czas się tak zostało to do tego czasu. I fajnie, że właśnie to nie zostało tak, bo może na początku mogli tak myśleć jeszcze nie, też na przykład, nie, że Anna to taki wstydliwy trochę aspekt, nie wiem, i taka była pokusa, żeby to tak mimowolnie nawet, żeby tak historia się trochę zmieniła, ale tak się całe szczęście nie stało, nie? I przez to właśnie super, że możemy tym bardziej jakby tak no, odczuwać to, co dla Boga jest ważne, albo co dla Niego nie jest ważne też. No.
Tak dokładnie. Też mi się wydaje, że dzięki temu to też wiemy, że życie z Jezusem nie jest zawsze łatwe. Bo gdyby Jezus przychodził już w bogactwie i wszystko jakby nam dał, no to wtedy jakby to nie był żaden wysiłek. I dlatego też mi się to tak podoba, że jakby życie też pokazuje nam, że no musimy brać odpowiedzialność za coś, musimy czasami po prostu przejść przez ciężki okres czasu, a z Jezusem to się da na pewno zrobić, ale też Jezus nam nie powie, ja za was wszystko zrobię, tylko ja daję wam wszystkie narzędzia do przejścia przez trudny okres, ale ja to nie za was wszystko zrobię, tylko ja wam wszystko dam, żebyście mogli to, przez to przejść. I to też mi się podoba, że Bóg nas nie jakby... Ja jestem takim typem, ja nie lubię, żeby ktoś coś za mnie wszystko zrobił, ale ja też lubię, jak ktoś mi pomaga, ale też jednak sam mogę to zrobić. I mam, wiedząc, że mam wsparcie na przykład.
To jest bardzo takie wychowawcze, nie? Bo dobry wychowawca nie robi rzeczy za wychowanków, tylko daje narzędzia do tego, żeby ktoś zrobił, nie? To jest tak, jak się daje wędkę, żeby ktoś złowił rybę. To jest bardzo taki aspekt wychowawczy i to, co powiedziałeś, że to jest bardzo ważne, że to nie jest tak, że to jest łatwe wcale, bo Marii nie było łatwo i Józefowi też, nie? Ale to, co jest ważne, że Jezus jest przy nich. To jest istota, nie? Że nawet jeśli nie jest łatwo i Jezus nie rozwiązuje za nas spraw, które musimy gdzieś tam rozwiązać, no to, ale On jest przy nas. On nam towarzyszy, nie? Daje narzędzia, to co powiedziałeś, żeby rozwiązać pewne sprawy. Jeszcze teraz taki fragment. Mogę jeszcze zacytować Benedykta XVI?
Dobrze. Oczywiście.
On był Niemcy właśnie, jest Niemcy. Nie będziemy czytać po niemiecku tego tekstu. Na pewno by było lepiej w oryginalnie przeczytać niż tłumaczenie na język polski, ale miejmy nadzieję, że to dobrze przetłumaczyli. Cytuję teraz. Chciałbym dodać trzecią refleksję. Fakt wcielenia. Bóg, który stał się człowiekiem taki jak my, pokazuje niesłychany realizm Bożej miłości. Działanie Boga nie ogranicza się bowiem do słów. Moglibyśmy wręcz powiedzieć, że nie zadawala się On mówieniem, lecz zanurza się w naszej historii i bierze na siebie trud i ciężar ludzkiego życia. On, Boże, Syn Boży, naprawdę stał się człowiekiem, narodził się z dziewicy Marii w określonym czasie i miejscu, Betlejem, za panowania Cezara Augusta, gdy wielkorządcą był Kwiryniusz. Dorastał w rodzinie, miał przyjaciół, utworzył grupę uczniów, wyszkolił apostołów, by kontynuowali jego misję, zakończył swoje ziemskie życie na krzyżu. Ten sposób działania Boga jest silnym bodźcem do zadawania sobie pytań o realizm naszej wiary, która nie powinna się ograniczać do sfery uczuć, emocji, lecz musi przenikać konkretne aspekty naszego życia. Musi wyrażać się w naszym codziennym życiu i nadawać mu kierunek również w praktyce. No, typowy Niemiec po prostu. Konkretnie po prostu. Nie tylko uczucia, realizm życia. Konkretnie jest to. Więc, no to z to właściwie coś mi powiedzieli o tym, nie? Że on się nie ograniczył tylko do słów, ale to jest konkret, nie? To, co też Adalta zaproponowała, żeby jakiś konkret zrobić, żeby coś pokazać, nie? Takiego, co możemy, tą miłość Pana Boga, który nam pokazał właśnie, że jak żyć, możemy też dalej przekazać, nie? No. Jaka cisza się zrobiła. Ja nie widzę, co skomentuję, bo to twój rodak, więc...
jak najbardziej się zgadzam z tym, że to jakby też ja to widzę, jak się na przykład chodzi do kościoła, jakby życie z Jezusem to nie jest tylko przyjście do kościoła na niedzielę, ale to jakby wnika w całe życie i to nie może tak być, że ja miałem kiedyś taki obraz, jak modliłem się za osoby, to miałem taki obraz, że on nosi jakby taki plecak i plecak to było jego życie i w tym plecaku to miał różne rzeczy, różne tam zainteresowania, różne zdolności i coś tam. I potem To było też w tym plecaku był też jakby jego życie duchowne, czyli kościół, to przyjście do kościoła, on chodzi na mszy. A miał taki obraz, że potem przychodził Bóg i robił to, co było duchowne, to robił przemienił w złoto. W sensie, że ten kościół w swoim plecaku, w jego plecaku stał się złotem, ale te reszta rzeczy jeszcze zostały takie same. I miał taki obraz, że fajnie by było, gdyby jakby każda część jego życia stała się złotem, żeby to też jakby był częścią Boga, żeby Bóg tam też był, a nie tylko w kościele, co też było dla niego ważne, ale żeby też był przy piłce nożnej, też był w szkole u niego, też był coś tam. I tak sobie myślę, że przynajmniej ja to, tak interpretuję, że Ratzinger miał to na myśli, że jakby życie z Jezusem to jest całość, to wszystko. 100% mamy w to iść, a nie tylko to ograniczać do części naszego życia.
Super, Wincent, to zauważyłeś, naprawdę. Bo i jak tak sobie pomyślę też o życiu Maryi i Józefa, no to Pan Jezus wniknął w nie w 100%. Jako takie małe, bezbronne dziecko, On im zmienił życie w 100%. Każdą możliwą sferę. I wszystkie ich plany, które pewnie do tej pory mieli, też zostały zmienione. Oni byli otwarci na te zmiany, chociaż tak sobie czasami się zastanawiam nad tym, że jak Pan Jezus pracował z Józefem, no bo gdzieś mamy świadectwa na ten temat, że Pan Jezus pomagał Józefowi, to tak się zastanawiam, czy on mu tylko tak pomagał jako dziecko, czy tam prowadzili też jakieś takie głębokie, teologiczne dyskusje, nie? Właśnie nie potrafię sobie tego za bardzo wyobrazić, czy tylko rozmawiali o tym, ile tam centymetrów deski odmierzyć, czy rozmawiali naprawdę o jakichś takich ważnych rzeczach, nie? Bo przecież wiemy już, że Pan Jezus jak miał 12 lat i podczas pielgrzymki opuścił Maryję i Józefa, to on miał już tą taką mądrość w sobie. On prawdopodobnie, on miał ją od zawsze, nie? I zastanawiam się, na ile on też był właśnie takim niezwykłym dzieckiem od samego początku. Czy jak był dwulatkiem, to rocznym dzieckiem, czy jego pierwszym słowem to była mama, czy może coś zupełnie innego. I to właśnie, ja wiem, że to jest też takie spojrzenie trochę na Pana Jezusa z punktu widzenia takiego zupełnie ludzkiego, ale z jednej strony mnie to ciekawi i właściwie fajnie by było, gdybym kiedyś jakby się dowiedziałam, może od Pana Jezusa albo od Maryi, jak to tam naprawdę było, bo to jest takie ciekawe i to przynajmniej dla mnie to tak sprawia, że czuję, że ten Pan Jezus jest mi taki bliższy, bo normalnie jak się myśli o Panu Bogu, że On taki jest wielki, że On nas stworzył i że dał nam wszystko, to są takie ogromne słowa. Jak się pomyśli o takim małym, bezbronnym dziecku, które sobie musiało dorastać i które urodziło się w normalnej rodzinie i które normalnie musiało zostać wychowane, to jakby to ta wizja Boga zmienia się zupełnie. To już nie jest Bóg, który jest niedostępny, tylko to jest Bóg, który jest z nami, który przyszedł na ziemię dla nas, wychował się na tej ziemi, chodził po tej samej ziemi, co my chodzimy, przeżywał te same rzeczy. No i właśnie, może właśnie dlatego przyszedł, żeby być nam bliższy. Znaczy przyszedł dlatego, żeby nas zbawić, to wiadomo, ale pewnie przyszedł w takiej postaci po to, żeby być nam kimś bliskim. Nie zrobił tego bez powodu na pewno.
Jest taka bardzo ciekawa książka, która się nazywa Życie Maryi. Jest to opisane życie Maryi z perspektywy chyba czterech mistyczek świętych różnych z kościoła, właśnie katolickiego, chyba święta Brygida między innymi tam też jest. No i jest opisana ta scena, jak Jezus został narodzony i tak i w ogóle to wszystko. I że Jezus faktycznie był takim bardzo niezwykłym dzieckiem, że od razu zaczął z nimi mówić, nie wiem na ile w tym jest prawda, ale że to tak było opisane z perspektywy tych mistyczek. Więc może coś w tym jest, nie? Że Pan Jezus, nie wiem, zaczął rozmawiać, jak był tam niemowlakiem, nie wiem. Ale jest bardzo ciekawa książka, polecam.
O, dziękujemy za jakąś dobrą propozycję. Agnieszka dzisiaj jak Maria milczy tutaj i słucha, mówi, rozważa wszystko w swoim sercu. Co znaczy słowa?
Nie, myślę, że to ja tak jak Natalka, to Duch Święty, bo miałam to powiedzieć w tym momencie, Natalka powiedziała o tych ubogich. My to właśnie tak, to jeszcze w tym pierwszym tekście, który ksiądz tutaj czytał z słów Ratzingera, Bóg, miłość, żeby właśnie tego Boga w drugim człowieku zauważyć. Tutaj no właśnie sam daje przykład, no nie urodził się w pałacu, tylko w żłobie, więc no jako taki ubogi. No i też no na dzisiejsze czasy przychodząc, to ten bezdomny, który siedzi na chodniku, a my po prostu przychodzimy i... No i czasami właśnie nawet takie pomodlić się za niego w sercu, pobłogosławić go, no też każdemu nie jesteśmy w stanie pomóc. Ale właśnie no, taką miłość względem tego drugiego człowieka okazać.
Pięknie. Myślę, że chyba trzeba jakiś przerwnik muzyczny tutaj. Agnieszka coś tutaj zaproponuje, żebyśmy tak płynnie może po tym przerwniku muzycznym przeszli do tej drugiej części, w której sobie powiemy o zwyczajach. Może też taką propozycję, co możemy zrobić, żeby dobrze przeżyć te święta. Tak. No to
zapraszamy po przerwie.
Tak.
W tej pierwszej części mówiliśmy o takim teologicznym znaczeniu Świąt Bożego Narodzenia, a teraz chcemy też powiedzieć o tych zwyczajach, które są związane z naszymi domami, tam gdzie przybywamy. Mamy ten komfort taki, że jesteśmy z różnej części Polski, na pewno mamy różne zwyczaje, ale nie tylko Polski, ale także mamy tutaj przedstawiciela, który jest właśnie Niemcem, właśnie Wincem, więc też na pewno opowie, jakie oni tam mają zwyczaje. Czy ktoś chciałby rozpocząć w ogóle i powiedzieć, co tam w ogóle, jak to u was wygląda w święta, jakie macie zwyczaje, może potrawy?
Ja mogę rozpocząć. Ja jestem z Podkarpacia, z okolic Sanoka. I my zaczynamy Wigilię opłatkiem tradycyjnie. A później drugą potrawą jest czosnek, z chlebem. Wygląda to tak, że bierzemy ziarnko czosnku i przegryzamy je chlebem. Przeważnie kończy się to na jednym ziarnku, każdym, ale musimy zjeść, spróbować każdej potrawy, dlatego że jak ktoś czegoś nie spróbuje, to wtedy tyle przyjemności nas omija w przyszłym roku. Dlatego obowiązkowo wszystko. I później mamy kolejne jeszcze, liczymy oczywiście razem z chlebem jako potrawę, mamy kolejne 11 potraw, których chyba nie będę mogła wymienić w kolejności. Ale między innymi są to pierogi, bardzo ciekawe są pierogi ze śliwkami i z orzechami. Oprócz tego jeszcze właśnie są ruskie z kapustą, mamy gołąbki, jemy też kapustę ze śliwkami, kutie, kogutki, fasole, groch gotowany, barsz z uszkami. Kaszę. Wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba po prostu.
A potem rewolucja brzuchu.
I kompot z suszu, z tego co mi teraz przypomina, ale mogą coś pominąć.
A co to są te kogutki w ogóle?
Kogutki to są takie jakby malutkie pączki, które są puste w środku, ale są włożone do maku. No i mak jest właśnie taki słodki, stworzy się taka jakby słodka potrawa.
Ale w ogóle niesamowite, bardzo... że przyjeżdżę z Małopolski, to jest z Podkarpacia tak blisko, a jakby połowy tych potraw nie znam w ogóle, tak? W sensie, że ten... No, u mnie...
Nie, i ryba chyba jest też.
Ryba i jeszcze są ziemniaki.
A jest barszcz czy jakaś inna zupa?
Jest barszcz, czerwony.
A żurek?
Żurek nie.
O nie. A te gołąbki to z czym są robione?
Gołąbki to są liście kapusty, w ośrodku jest ryż.
Aha, bez mięsa, tak? Mięsa, bo to wszystko jest postne oczywiście, tak. Nie? Bo zwykle takie postne właśnie.
A to mnie gołąbki z kaszą są.
Tak?
Tak.
O, to są też dobre gołąbki z kaszą.
No właśnie, że wtedy mięsa, nie? To gołąbki, no taka kasza z cebulą, taki farsz i...
No to Podkarpacie bardzo bogato w sensie takim, naprawdę. No to jest pięknie, no piękne, piękne zwyczaje. No teraz przechodzimy w jaką część w ogóle? Teraz może pójdziemy... Wincent, to są tylko by do małżeństwa, więc dlatego...
Tak,
porównajmy.
Tak, to rynki porównywamy. W Niemczech to trochę inaczej wygląda. My nie mamy 12 dan, tylko mamy na obiad pieczeń. Jemy dużo mięsa ogólnie na Wigilii i nasz wieczór zaczyna się, albo nasz wieczór, w sumie po południu tam zaczynamy oglądać film. Mamy taką tradycję, że od 25 lat, albo odkąd jestem na świecie, to moi rodzice i moja rodzina w sumie też ogląda ten sam film, to jest taka komedia z Ameryki i to oglądamy.
Kiewi Saldomu, czy nie?
Coś podobnego, to jest rodzina Criswold. To jest, raczej się nie kojarzy chyba w Polsce, ale w mojej rodzinie to oglądamy co roku.
Ale o świętach to jest?
To jest o świętach, tak właśnie. To jest o świętach i co takie tam przypadki zdarzają się takie śmieszne. I my się śmiejemy, mimo to, że już znamy tekst od samego początku, możemy wszystko mówić, ale to jednak jest zawsze taka fajna tradycja, jemy przy tym lody.
To całkowicie inaczej.
Ale to, co się zmieniło w ostatnich 3 lat, że ja przywiozłem opłatki do Niemiec, do mojej rodziny. Pierwszy raz jeszcze nie wiedziałem do końca, gdzie kupić, więc kupiłem w Lewiatanie, ale potem już kupiłem te na plebanii. I tak, ja to wprowadziłem tak do mojej rodziny, ale też to nie to robimy po polsku, tylko my jemy potem kolację. Nasza kolacja składa się z sałatki ziemniaczanej i z kiełbasy. Tak to my jemy i mamy też tego często ciasto. To jest takie ciasto, które jest posypane pudrem cukrowym. Cukrowym pudrem?
Cukrem pudrem.
I on ogólnie symbolizuje Jezus w pieluszkach.
Aha.
Jezus w pieluszkach, tak.
Jezusa w pieluszkach.
Jezusa w pieluszkach, tak. Jakby to białe, to mają jeszcze pieluszki i ciasto to Jezus i my go zjemy.
Ja już patrzę na Dominikę. Dominika, żebyś to pokażył o tym.
No, a właśnie po kolacji robimy te opłatki, dzielimy się opłatkami, a to w mojej rodzinie tak się trochę rozrastał. Ja do końca nie wiem, jak to wygląda w Polsce, ale w mojej rodzinie to tak wygląda, że każdy nie tylko złoży życzenia, ale my naprawdę z każdym rozmawiamy co najmniej przez 10-15 minut, więc to trwa u nas co najmniej godziny, półtorej godziny.
Bo już po jedzeniu. A my wszyscy jesteśmy głodni wtedy, to szybko.
Ale u nas to jest naprawdę, że każdy ma co najmniej 10-15 minut z każdym osobno rozmawia. I to jest fajnie, że naprawdę dużo się też dowiemy wtedy o nas samych też, bo i też te spostrzeżenia od innych osób. I to jest naprawdę coś pięknego. Mi się to podoba. Potem przychodzi u nas nie święty Mikołaj, tylko Dzieciątko Jezusa.
O tak na Śląsku.
Tak, u nas przychodzi Dzieciątko Jezusa, więc wszystkie dzieci muszą opuścić salon i idą do pokoju dziecinnego, najczęściej tej najstarszego dziecka. I tam my dzieci spędzamy ten czas, co trwa mniej więcej 15-20 minut, tam modlimy się koronkę. Modlimy koronkę i czekamy na przyjście Dzieciątka Jezusa. Tak to u nas wygląda. Oczywiście Dzieciątko Jezusa ucielesnił się w mojej rodzice. Więc moi rodzice są naprawdę Dzieciątkiem Jezusa, który przynoszę prezenty. Wszystko jest potem pod choinką i my czekamy na taki dzwonek. Moi rodzice mają taki dzwonek, to jest taka rodzinna tradycja i kiedy usłyszymy dzwonek, to możemy wejść do salonu i otwierać prezenty. Wtedy jest taka fajna atmosfera, że zapali się jeszcze trochę kadzidła i też jest oczywiście muzyka świąteczna, czyli kolędy. No wtedy rozpakujemy prezenty i jest taka ogólnie bardzo fajna sytuacja, że każdy jest szczęśliwy, dzieci poszaleją, bo dostali ileś tam prezentów i to jest w sumie ten najpiękniejszy czas, którego wspominam. No. A potem już dzwonię do Dominiki i i też składam życzenia.
Vincent, bo myślę, że nasi słuchacze, no nie wszyscy Cię znają. Czy Ty możesz powiedzieć, ile Ty masz rodzeństwa?
A tak, ja mam 4 rodzeństwa. I ja jestem najstarszym bratem, mam jeszcze 2 braci i 2 siostry. Tak, a mój brat, on ma już swoją żonę. I ona też na święta często do nas przychodzi i też potem czeka z nami w pokoju dziecinnym. I się z nami modli.
Chcesz sobie dostać prezent.
Tak, go wymodlić. Ale czy to, jak opowiadałeś, to jest tak typowo u Ciebie, czy to w całych Niemczech jest taka tradycja mniej więcej? Tak to
znaczy, to co jest typowo w całych Niemczech, to jest sałatka ziemniaczana i kiełbasa. To się to jest jedzone w każdym niemieckim domu. Ale poza tym, czy na przykład zapalimy kadzidło, to jest typowe dla rejonu Saksonii. Niemcy ogólnie nie są takim jednolitym państwem, gdzie jest jedna tradycja i każdy ma jakby to samo, tylko odrobinę inaczej, ale naprawdę każdy rejon ma swoje tradycje i nawet nie można tego porównywać.
A z tym właśnie pójściem do pokoju dziecięcego i modleniem się i dopiero, że Dzieciątko Jezus dopiero daje prezenty, to jest w całych Niemczech, czy to jest takie wasze?
To jest nasze. To właśnie nasze. Tak się w sumie zapoczątkowaliśmy to, odkąd znam koronkę, odkąd znam modlitwy do Bożego Miłosierdzia. Bo mi się to bardzo podobał i nie chciałem marnować tego cennego czasu czekania na Jezusa. I to sobie myślałem, jako najstarszy brat, no to pokażę siostrom i moim braciom coś fajnego, coś nowego. No i od tego momentu zaczęliśmy to robić.
Piękne świadectwo. Piękne te rytuały rodzinne też, które są jakoś charakterystyczne dla naszej rodziny, są ważne. Nie? One się różnią też od całości takiej, ale one są ważne, bo one są nasze, są rodzinne.
I to trzeba pielęgnować.
I teraz tak naprawdę pomyślałam sobie, właśnie myślę, czy mamy coś takiego typowo rodzinnego, żeby było u nas, ale nie wiem, jak u was to wygląda, bo no tak podobnie ogólnie jak u Dominiki, nie? Że zaczynamy, no to najpierw się modlimy, otwieramy Pismo Święte, jakby ojciec rodziny, czyli no mój tata czyta fragment, potem zaczynamy się łamać opłatkiem. No i składamy sobie życzenia, 10 minut, ale też co chwilę zajmuje. W sensie to też jest takie jednak, że my dosyć długo sobie składamy chyba te życzenia. To nie jest takie wszystkie one najlepsze, ten tylko każdy no też parę minut mimo wszystko w tej parze spędzi. No i wtedy zaczynamy jeść. U nas właśnie zaczyna się barszcz, żurek, no potrawy troszkę inne, ale gdzieś tam podobne. Ale to co myślę, u nas jeszcze przed rozpakowaniem prezentów, idziemy kolędować, bo my bardzo lubimy śpiewać wszyscy i no tam siostra jedna umie na gitarze, druga na keyboardzie, czasem bierzemy bęben, no i bierzemy sobie, naprawdę długo śpiewamy te kolędy, w sensie bierzemy sobie specjalnie śpiewniki, żeby śpiewać dużo tych zwrotek, bo po prostu wszyscy lubimy. No i u mnie na Wigilii zawsze, no mówiliśmy my siostry, rodzice i dziadkowie, no i wszyscy, dziadek też uwielbiał śpiewać i to po prostu chwilę trwało. No i dopiero jak tak już prześpiewaliśmy, naprawdę prześpiewaliśmy wszystkie tam od A do Z, idziemy tak dosłownie alfabetycznie tymi kolędami, no to jak już sobie pośpiewamy w ogóle, no to idziemy potem do prezentów. No i wtedy sobie jakby tak je wręczamy spod choinki. No i na tym w sumie się kończy. No. Nie wiem, właśnie, czy wy też tak śpiewacie w ogóle kolędy razem rodzinnie? To też jest pewnie?
No u mnie to wygląda tak, że koniecznie musimy śpiewać kolędy razem. No po prostu było tak, że nas jest czworo i cała nasza czwórka chodziła do szkoły muzycznej. Jakby to był taki obowiązek. Nie moglibyśmy otworzyć prezentów wcześniej niż nie śpiewając. I tak kiedyś to traktowaliśmy to tak, że jakby mama mówi, będziemy śpiewać i my już tak na te prezenty patrzyliśmy pod tą choinką i chcieliśmy je otwierać i w ogóle. Ale teraz to jakoś tak wypadło, że mojej siostry właśnie starszej raz nie było w domu na Wigilii. Już spędzała ją z mężem i właśnie nie mieliśmy pianina i nam tego tak strasznie brakowało i śpiewaliśmy te kolędy, ale w zasadzie to nam się chciało płakać, że jest inaczej niż zwykle i że nie ma tego pianina. No ale taka kolej rzeczy, nie? Że dzieci dorastają i no i tak to wygląda. Ja tak zaczęłam w sumie o tych kolędach. No a co do naszych takich tradycji, to jest podobnie jak u Moniki. Zaczynamy właśnie od czytania Pisma Świętego, potem modlitwa wspólna, później życzenia i opłatek, no i później jemy. U nas są takie typowe potrawy, nie tak jak u Dominiki, jakieś takie specjalne. U nas to kapusta z grzybami, barszcz z łóżkami, pierogi, sałatka jarzynowa, karp, jakaś ryba w galarecie. No to takie proste rzeczy.
A zostawiacie talerz czy jeden wolny?
Oczywiście, że zostawiamy talerz wolny, tak.
Dlatego
tak.
Jak ktoś by przyszedł biedny, czy taki bez...
Jak byłyśmy małe...
Czy zostawię zawsze talerz jeden wolny.
No. Tak, no. Jak byłyśmy małe, to zawsze tak żona z nas nie chciała tam siedzieć, bo się zawsze bałyśmy, że przyjdzie jakiś bezdomny. I żebyś nie siedzieć koło niego. Zawsze było takie problemy.
No i u nas zostawia się jeszcze sianko pod obrusem.
Tak, zostawia się sianko też, no, na Pana Jezusa.
No i nie jemy pieczeni na obiad, a raczej rzeczywiście jest to taki dzień postny, więc do tej kolacji wigilijnej to zasiadamy też bardzo głodni. Tak, no nie mamy kiełbasy.
No potem wieczorem tyle jemy. Tak. To potem wszystko nadrobimy przy cały dzień.
Pieczeń to jest u nas też taka tradycja, że mój tata robi to razem ze swoim kolegą. Dwa dni wcześniej to on wtedy spędza z nim cały dzień w kuchni i oni to robią razem i piją przy tym piwo i tak dalej. I też jest taka tradycja, że potem my oglądamy zawsze film wojenny.
W męskim towarzystwie.
Wow, takie
no. Taki kraj, taki obyt. Albo taka rodzina, taki obyt.
A Agnieszki, jak to wygląda? Agnieszka, skąd jesteś, powiedz najpierw swojej części?
Z Dolnego, Dolny Śląsk, okolice Wrocławia. Nie wiem, no u mnie jest tak normalnie. W sensie, no potrawy takie, no potrawy właśnie wigilijne, tutaj bez mięsa, co, no tak jak tutaj Monika, Natalka, tak samo właśnie zaczynamy upłatek, modlitwa, czytanie pisma. U nas, już nie wiem, od jakiegoś czasu sianko dajemy pod upłatek na talerzyk, nie pod cały obrus, czy tak. Oczywiście tato wspomina, jak to za dziecko było, jak on był dzieckiem, jak rozrzucali siano po całym pokoju i się w tym sianie później tarzali. Ale jak moja mama to słyszy, to stwierdzę, że nie będziemy takiej tradycji kontynuować. Tutaj tak to co mi się też tak kojarzy, to tak u mnie jest w domu, to właśnie zupa z głów karpia. To cały dzień jest właśnie postny, więc w ciągu dnia no też tam ograniczamy to jedzenie, więc co roku mama gotuje z tych głów zupę. No i tak to wszystko idzie.
O, piękne. No i teraz Kuba, który z jedną nogą w Austrii, jedną nogą z Polsce, pod Karpacie.
Tak, nie tylko przyznam, bo u mnie łączy się trochę Wiedeń z Małopolską i Podkarpaciem, bo moi rodzice tak naprawdę są z Małopolski, ale moja mama z całą rodziną przeprowadzili się na Podkarpacie, dlatego zawsze jak na przykład jedziemy na Podkarpacie do tej jednej strony rodziny, to właśnie tam właśnie spędzamy Wigilię. I myślę, że nie mamy takich tradycji z Podkarpacia, bardziej chyba z Małopolski, tak mi się zdaje. I ogólnie to, no przyznam, szału nie ma, nie jak się tak patrzy na te moje tradycje, nie jest jak u Dominiki, że po prostu tego czasami nawet słyszę, że mówią, a po co tam te 12 potraw, wystarczy, jak są te najważniejsze potrawy, nie? Więc jest tam karp i tam pierogi, te wszystkie takie. Nie będę się tutaj teraz powtarzał, ale no, od czego się moja rodzina chyba odznacza, to tak zauważyłem, że i to chyba jest naprawdę rodzinne, że się jakoś nie wyrabiamy na czas, najczęściej jest to trochę później. Mówi się właśnie, że jak jest pierwsza gwiazda, no to powinno się zacząć, a u nas to najczęściej jest trochę później, nie? Dziwne, że ja się zawsze jestem taki nieogarnięty. No, więc to jest taka różnica, a druga rzecz to jest też to, że chyba z tego, co pamiętam, to śpiewamy po prezentach, a nie przed. Więc to też taka, no. A z austriackich czy wiedeńskich tradycji powiem szczerze, że niczego nie mam. Jedyne są to tak czasami, nie wiem, z dzieciństwa został jeszcze ten tak zwany Krampus, który już jest w sumie w adwencie, ale może to też tak trochę słychać, znaczy tak przechodzi to może nawet trochę na święto, że tam ktoś mówi, no, że jak nie będziesz grzeczny, to przyjdzie do ciebie Krampus, czyli taki diabeł ten austriacki. Tak jakby, który po prostu straszy dzieci i bije dzieci, jak są niegrzeczne, nie? I nie przynosi prezentów, tylko przychodzi z rusą. Więc to może, to jest taką jedyną rzeczą, która mi została. Oczywiście nie chcę tutaj jakoś wybrzydzać czy coś, ale z tego, co kojarzę. No, bo zazwyczaj to bardziej miałem te polskie tradycje zawsze w rodzinie, a austriackich to tak się za bardzo nie myślałem, bo jednak rodzina z Polski, a nie stąd. Z Austrii, no.
To teraz pora na księdza Łukasza.
Na Śląsk, na Górny Śląsk trzeba powtórzyć. Ja w sumie mnie znaczy ten początek właściwie jest taki jak u was, nie? Czyli jest modlitwa, jest opłatek, jest później do stołu wigilijnego, zupa z głów karpia u mnie akurat jest w rodzinie. Nigdy nie było 12 potraw, tylko właściwie tylko ryba, kartofle, ziemniaki, kartofle, kapusta z grzybami i właściwie i kompot z tym, z suszą takiego. I faktycznie też u nas przychodzi dzieciątko, nie przychodzi święty Mikołaj, tylko dzieciątko do tego z prezentami. I też był taki zwyczaj, że śpiewaliśmy kolędy po Wigilii, no i potem czekaliśmy na ten moment, aż dzieciątko przyjdzie, nie? To właściwie tak wygląda na Śląsku. Są dwie takie potrawy. Zapomniałem o potrawie, które zawsze, przynajmniej u mnie jest w domu, makówki są. To jest śląska też potrawa. To jest cwiwak, czyli sucharki. Jest mak z bakeriami, z miodem i jest zalewany tu gorącym mlekiem. To na Śląsku to jest bardzo, bardzo dobre. Jest też moczka.
Moczka to jest piernik, bakalie, miód i na piwie też często właśnie jest moczka. Takie tradycje niemieckie właśnie na piwie musi być. I więc tak to wygląda na Śląsku. No i kolędy śpiewamy też. No i pasterka też jest bardzo takim ważnym elementem, że też się czeka się na pasterkę. I faktycznie przez ten cały dzień Wigilię się pości. Znaczy, że to obiad nie jest taki bardzo gdzieś tam skromny jest, żeby było, później faktycznie się jakoś ucztuje się na wieczorem po prostu na kolacji. Tak to wygląda na Śląsku z mojej perspektywy właśnie.
A to jeszcze tutaj ksiądz powiedział, że przychodzi dzieciątko Jezus z prezentami, święty Mikołaj, u mnie przychodzi gwiazdor.
Proszę.
O, tak, że też miałam powiedzieć, że u mnie w ogóle nie Mikołaj, bo
Mikołaj.
Ale u nas aniołki przychodzą.
Aniołki.
Właśnie pamiętam tak z dzieciństwa, no jak z bratem byliśmy dziećmi, to właśnie wujek zawsze miał pod krzesłem prezenty. Nam kazali rozpalać zimne ognie, więc my się wtedy zajęliśmy w podjarani. Pod choinkę przemykał. No i gwiazdor przyszedł. W którym momencie to się wydarzyło? My się tu zajęliśmy tymi zimnymi ogniami.
Proszę. No u kogo jeszcze przychodzi Mikołaj? Kogo? Natalki.
Nie, u mnie też gwiazdor.
Gwiazdor też przychodzi.
Co to jest ten gwiazdor? Bo ja
to jest taki święty Mikołaj, tylko przeniesiony na 20.
Święty Mikołaj jest 6 grudnia.
No dobrze, no dokładnie.
20 gwiazd, 20
ale tego gwiazda. Ale
tak samo jak Mikołaj.
Aha, dobra.
To się tak się nazywa.
Dobra.
No u mnie to było na przykład tak, że jak się wszyscy zjechali tam u mnie w rodzinie, to jedni mówili, że jest święty Mikołaj, a moja ciocia, która przyjechała jakoś ze Śląska, powiedziała, że no, spotkała w drodze tam gwiazdkę chyba, czy jakoś tak mówiła. I ja się zawsze zastanawiam, o co teraz chodzi? Nie wiem, dlaczego teraz wszyscy się zbierają. I tam prezenty, nie?
No proszę. Ja myślę, żebyśmy się tak rozmarzyli w ogóle tymi świętami. Już czekamy, już czujemy te zapachy wszystkie i sobie wyobrażamy ten klimat i bardzo pięknie. Ale musimy już rondować, w sensie takim, że musimy kończyć naszą audycję niestety. Szybko czas biegnie. Oczywiście życzymy naszym słuchaczom pięknych, błogosławionych świąt i rodzinnych, żeby też przede wszystkim spotkali się z Jezusem Chrystusem i żeby Pan Jezus rodził się każdego dnia w ich sercach, żeby Go też odkrywać, tak to zostało powiedziane, żeby odkrywać Go na Eucharystii jako ten, który przychodzi, staje się małym kawałkiem chleba, żeby karmić się Jego ciałem. I tak sobie myślę, że warto sobie te święta też taki czas jakiś sobie zarezerwować, żeby przyjść do kościoła, może w takim czasie, kiedy nie będzie jakoś dużo ludzi, też usiąść sobie naprzeciw stajenki i popatrzeć na tą figurkę Dzieciątka Jezus i może przypomnieć sobie to, co powiedzieliśmy, że Jezus staje się małym takim dzieckiem, przemedytować to, co się stało wielkiego, jak ten Bóg wielki staje się taki mały, w tej pokorze, w tej bezradności, w tej miłości przychodzi do każdego z nas. Znajdźmy sobie też taki czas, żeby to zrobić, żeby pięknie właśnie te święta w tym sensie nie przeżyć. Tego życzę sobie też Wam wszystkim tutaj obecnym. To na koniec, jeszcze zanim będzie jakaś piosenka, na zakończenie, to jeszcze chciałbym Was wszystkich pobłogosławić, wszystkich naszych słuchaczy. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu.
Bogu będą dzięki.
I jeszcze ogłoszenie duszpasterskie, przepraszam za to. My dzisiaj właściwie żegnamy z naszej audycji Dominiki, która wyprowadza się do Niemiec właśnie. Już teraz. Dziękujemy za jej obecność, za jej zawsze dobre słowo, za podzielenie się tym pięknym doświadczeniem. Także ze swojego życia, że też dużo punktów wnosiła do naszej audycji. No i życzymy też Dominice, żeby tam, gdzie teraz będzie mieszkała, układała jakoś sobie życie, żeby tam pięknie to przebiegało. Żeby Pan Bóg Tobie też i Wincentowi, żeby długo będziecie małżeństwem, żeby Pan Bóg błogosławił i tam, gdzie Was posyła, żebyście tam tworzyli piękną rodzinę, tego Wam całego serca. Życzymy i dziękujemy jeszcze raz Dominika za Twoją obecność.
Dziękuję, również też dziękuję, że mogłam z nami być, bo to było super doświadczenie, także będzie mi brakować.
Pozdrawiamy, pamiętamy o Dominice, nasi słuchacze też na pewno będą pamiętać o Tobie Dominika i jak będziemy w Niemczech, to Cię odwiedzimy.
Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem dziękujemy za Waszą uwagę.